supermocne. Inspirujące historie o kobietach, wyborach, spełnianiu marzeń, realizacji i samorealizacji. Na rozmowy z wyjątkowymi kobietami zaprasza Anna Skoczek. Podcast Radia Poznań.
I startujemy literacko. Startujemy literacko z Nataszą Sochą. Dzień dobry, Nataszo.
Dzień dobry.
Korzystamy z twojej wizyty w Poznaniu. Mimo, że jesteś z Poznaniem związana, w Poznaniu nie mieszkasz.
Wiesz co, staram się wpadać do Poznania tak często, jak się da. No, najczęściej jest to właśnie w okolicach świąt, ale w tym roku przyjechałam krótko przed świętami, tylko żeby zabrać mamę. No, a teraz wróciłam do Poznania również z mamą, ale również z tego powodu, że mama kończy 80 lat i robi huczną imprezę w Poznaniu, także przywiozłam ją, no i przy okazji jest.
Lubisz wracać do Poznania?
Bardzo. Muszę powiedzieć, że zauważyłam ostatnio, jak tak właśnie spacerowałam sobie w okolicach świąt po Poznaniu, że z wiekiem człowiek się staje coraz bardziej taki sentymentalny i jak ogląda te wszystkie miejsca, które znał z dzieciństwa, ze szkoły, czy nawet ze studiów, wtedy się na to tak nie zwracało uwagi. Chodziło się po tym Poznaniu, to coś się podobało, gdzieś tam się weszło, do jakiejś knajpy, coś tam się zaliczyło, takie kino, ale jakby nie przywiązywało się do tego wagi. Nagle się okazuje, że po 20, po 30 latach, to te wszystkie miejsca mają dla ciebie tak ogromne znaczenie, że patrzysz na nie i sobie przypominasz, jak się tędy chodziło, gdzie była pierwsza budka z hot dogami. Pamiętam, że miałam taką fazę, że nie chciałam jeść obiadu w domu, bo otworzyli w Poznaniu budkę z hot dogami i musiałam codziennie tam bywać.
Gdzie to było?
Wiesz co, to było między Świętym Marcinem a 27 grudnia.
Dzisiaj jeszcze jesz hot dogi?
Wiesz co, dzisiaj to chyba tak jak większość
na stacji
benzynowej i zawsze przekraczam granicę. To pierwsze, co robię, to stacja benzynowa i nawet nie tankowanie, bo nie trzeba, bo akurat elektrycznym samochodem, więc gdzieś indziej trzeba zjechać, żeby go naładować, ale na tą stację trzeba zjechać, żeby kupić hot dog.
Od ilu lat już mieszkasz w Niemczech?
Wiesz co, obliczyłam ostatnio, że ponad 20.
To już jest całkiem sporo.
Jeszcze przez tak 2 lata może? I się okaże, że mieszkam mniej więcej po połowie Poznań a Niemcy, czyli rzeczywiście to już za chwilę, jeszcze trochę czasu upłynie i się okaże, że już dłużej mieszkam w Niemczech niż w Polsce.
Ale na pewno można jedno powiedzieć, większość twoich książek powstała już tam.
Chyba wszystkie tam powstały. Także ja wyjechałam do Niemiec, to jeszcze nie pisałam książek, a pracowałam jako dziennikarka. No i wyjechałam do Niemiec na zasadzie bycia taką korespondentką. Pisałam chyba do wszystkich gazet i magazynów, jakie tylko w Polsce się ukazywały. I to były i takie typowo babskie, bo i do Elle, i do Twojego stylu, i do Glamour, ale też do jakichś ekologicznych pism, do ekonomicznych, do jakichś, to było też krótkie takie pisemko prawnicze. Wiesz co, ja pisałam właściwie wszystko, co pasowało, mogłoby się przydać i mogłam wykorzystać to, że na przykład mieszkam w Niemczech, no to pisałam. W dalszym ciągu współpracowałam wtedy z tygodnikiem Wprost, który wtedy się przeniósł do Warszawy, no ale ja wysyłałam im tam swoje materiały. I pamiętam, że właśnie w miesięczniku L ukazał się artykuł, czy właściwie zapowiedź konkursu na książkę. I ja sobie wtedy pomyślałam, o, jak ja już i tak piszę, to ja może taką książkę napiszę. Ale się okazało, że to nie jest tak, że sobie ją napiszę w 2 tygodnie, bo chyba tylko tyle zostało do odesłania. Myślałam, że to tak szybko mi pójdzie. Ale ponieważ ja już ją zaczęłam, niejako rozgrzebałam, to ja ją sobie później dokończyłam po jakimś tam czasie. No i wysłałam do redaktora wydawnictwa Zyski Spółka w Poznaniu.
Czyli to nie było tak, że ty sobie wymarzyłaś pracę pisarki?
Książek chyba nie, wiesz, to jakby nigdy się nad tym nie zastanawiałam, czy będę pisać książki. Kończyłam w Poznaniu nauki polityczne i dziennikarstwo, no i plan był taki, że będę pracowała jako dziennikarka. Ja pamiętam, że to w ogóle było takie trochę wszystko przerażające, bo na moim roku było jakieś 150 osób. Ta świadomość, że nagle wyjdzie 150 dziennikarzy, czy przyszłych dziennikarzy, którzy będą szukali pracy, no była taka dosyć przerażająca. Ale to się troszeczkę rozłożyło, bo tam były różne specjalizacje, nie tylko dziennikarstwo, była też pedagogika, były też stosunki międzynarodowe, więc troszeczkę to się tak rozeszło. No ale tych dziennikarzy i tak sporo wyszło. Ale ja miałam taki, myślę, że sprytny pomysł, że po pierwszym roku wszyscy musieliśmy sobie znaleźć praktyki. To było nasze zadanie, nikt nam w tym nie pomagał. Każdy sobie mógł znaleźć te praktyki, gdzie chciał. Ja tak zupełnie nie wiedziałam, dokąd mam pójść i myślę sobie, no zobaczę do tygodnika Wprost, a wszyscy mówią, gdzie? No tygodnik, wiesz, wtedy tygodnik Wprost to było najlepsze czasopismo, najlepszy tygodnik, czy w ogóle magazyn w Polsce. I wszystkim się wydawało...
Publicystyczne, opiniotwórcze, tak, ekonomiczne, socjologiczne.
Wszystko tam było. Mhm. I każdemu się wydawało, że to jest po prostu nierealne, żeby w ogóle się tam dostać. Ale ja miałam takiego znajomego z wydaje mi się, że on był 2 albo 3 lata starszy i on tam może nie pracował, ale też był na praktykach. I on powiedział, słuchaj, przyjdź, oni potrzebują ludzi, nawet do parzenia kawy, ale przynajmniej zobaczysz, jak pracują dziennikarze. Więc ja sobie pomyślałam, no dobrze, no przecież mogę parzyć tą kawę, no każdy musi od czegoś zacząć. No i faktycznie przyszłam. I muszę powiedzieć, że to był bardzo dobry pomysł, bo rzeczywiście ci wszyscy dziennikarze, oni strasznie potrzebowali takich, wiesz, ludzi, tak zwanych wyrobników. Nie było wtedy internetu.
Dzisiaj to by się nazywało w takiej redakcji researcher na przykład.
To wiesz, to byśmy też, to też się nazywało właśnie researcher, ale to był, no ale tak umówmy się, że to był taki chłopiec czy dziewczynka na posyłki, no bo tak, nie było internetu, nie było Google'a, nie było Wikipedii, trzeba było zasuwać na Grunwaldzką do Gazety Poznańskiej, bo tam było archiwum i trzeba było zejść do tego archiwum i jeżeli potrzebowałam materiały do jakiegoś tekstu, to takie gigantyczne takie skoruszyty, wiesz, z tymi gazetami się przewracało, żeby znaleźć w ogóle materiały dotyczące jakiegoś tematu. Potem to trzeba było skserować, iść z tym takim czymś i to skserować. I później z tych skserowanych materiałów jeszcze wybrać to, co ci było potrzebne do twojego materiału. I to było strasznie czasochłonne, dlatego tym dziennikarzom, którzy tam pisali, oni nawet nie mieli specjalnie na to czasu i oni potrzebowali takich ludzi jak ja właśnie. To był taki prawdziwy research. Nie taki, że się odpalało, wiesz, ChatGPT czy
no
Google'a
tak.
I wszystko, i on ci wszystko powiedział, tylko rzeczywiście to trzeba było sprawdzić. Jeżeli trzeba było z kimś porozmawiać, to się do tych ludzi dzwoniło.
I jechało, bo tańsza była rozmowa twarzą w twarz niż telefon, który
oczywiście
był bardzo drogi.
To było, wiesz, jak można było zadzwonić z redakcji, to okej, ale to jeszcze czasami było tak, że nawet ci rozmówcy mówili, a ja bym wolał, żeby pani przyjechała i sobie porozmawiamy i ja pani wtedy wszystko opowiem. I trzeba było mieć na to czas. To taki artykuł faktycznie powstawał przez kilka dni, no bo to tygodnik. To wymagało czasu, bo już ci dziennikarze to byli od tego, żeby po prostu napisać ten artykuł, ale niekoniecznie jeszcze siedzieć i grzebać. No chyba, że tam rzeczywiście trzeba było z kimś porozmawiać. Ja pamiętam, że moja pierwsza rozmowa, ja miałam wtedy 19 lat i kazali mi zadzwonić do profesora Waldorfa. I ja byłam tak przerażona, że muszę z kimś takim porozmawiać przez telefon. Wiesz, głos mi drżał i w ogóle miałam wrażenie, że w ogóle moje pytania są jakieś idiotyczne. A on mówi do mnie tak, a poczekaj dziecko, jeszcze raz mi powiedz, jak ty się nazywasz? A ja mówię, Socha. A on mówi, Socha, a ty wiesz, że to jest takie stare narzędzie rolnicze. No i tak troszkę to rozładował. Ja wspominam ten czas bardzo dobrze, bo ja rzeczywiście rozmawiałam z no, bardzo znanymi postaciami, zwłaszcza ze sceny kulturalnej, bo po tych praktykach, te praktyki miały trwać 2 tygodnie, ale ja zostałam przez całe wakacje. A jak zaczął mi się drugi rok studiów, to też jeszcze poszłam do naczelnego, do Marka Króla i zapytałam, czy ja mogę nadal przychodzić i pomagać. I on mówi, no to zaraz się dowiem, który z dziennikarzy najbardziej potrzebuje. No i się okazało, że najbardziej potrzebujący był redaktor Wiesław Kot. No i wylądowałam w dziale kulturalnym. No i dlatego miałam możliwości rozmawiania z naprawdę wybitnymi osobowościami. To było dla mnie takie niesamowite, bo że sobie tak dzwonię.
Która na przykład taka
na przykład
rozmowa?
Pamiętam, że musiałam zadzwonić do Agnieszki Osieckiej. Ktoś odebrał w jej domu i powiedział, proszę zadzwonić za godzinę, pani jest na paznokciach.
Takie no, to, czasy, że tak. To jeszcze nie było takie do końca popularne.
No, taki, wiesz, manikur w ogóle nikt nie znał tego. Bo pamiętam, że później zadzwoniłam i rozmawiałam i to było, wiesz, to było takie niesamowite, bo znałaś te osoby z telewizji.
Ale z twórczości
z
też.
Z twórczości, ale jakby nigdy nie było możliwości, żeby tak bezpośrednio porozmawiać, więc to było takie rzeczywiście dla mnie niesamowite. Z Januszem Józefowiczem, to wiesz, ten szał taki na metro. I pamiętam też, że rozmawiałam z Adamem Małyszem. Myślę, że on tego w ogóle nie pamięta, ale to były jego początki. To były rzeczywiście takie początki. Ja pamiętam, że jeszcze wtedy w redakcji tak się wszyscy zastanawiali, a fajnie by było, jakbyśmy mieli takiego super skoczka, ale on tak się dobrze zapowiada, no może coś to będzie. A to było naprawdę jego takie, wiesz, te takie początki, kiedy nie był jeszcze takim królem przestworzy, więc... I pamiętam, że nie do końca umiał rozmawiać z dziennikarzami. Wstydził się, nie bardzo miał co do powiedzenia, w ogóle nie chciał za bardzo o sobie mówić. To było takie niesamowite, jak się później porówna te wywiady po iluś latach. No ale mówię, jak w momencie, kiedy tygodnik Wprost się przeprowadził do Warszawy...
No ale potem jeszcze przecież był taki moment, w którym ty już nie byłaś pomocą do szukania, tylko już byłaś pełnoprawną dziennikarką,
tak,
Wprostu.
Ja już, to właściwie to już zaproponowano mi po drugim roku, czy jakoś tak w połowie, tak zwany ryczałt, że mogę przychodzić, ale że jakby to, mogę też za to dostawać wynagrodzenie, no bo jednak coś tam pomagałam, przygotowywałam materiały, nie pisałam jeszcze zupełnie sama, bo to nie było takie proste, zwłaszcza u redaktora Kota, ale rzeczywiście przez swój sposób traktowania no, tych swoich takich researcherów, którzy mu pomagali, no niejako nauczył nas tego pisania, bo to on mi właściwie pokazywał, że jak można prostą rzecz napisać byle jak, używając kompletnie niepotrzebnych wyrazów, niepotrzebnych zdań, czyli tak zwane klasyczne wodoleństwo. Mamy na przykład szpaltę, czy mamy jedną stronę, w której mamy zmieścić ogrom materiałów, to nie możemy pisać o niczym. Nie możemy napisać rzeczy, które są kompletnie nieistotne.
Czyli
które
to był szacunek do słowa. Tak,
tak, bo tam rzeczywiście każde zdanie miało być informacją. On zawsze podkreślał, że każde zdanie powinno czytelnikowi coś pokazać, do czegoś go przybliżyć. To nie może być takie lanie wody. No wiesz, w pisaniu książek to już jest trochę inaczej. Tu sobie możesz już trochę tej wody polać.
Musisz zrobić nastrój,
tak,
obudować.
Tak, tutaj już możesz sobie coś tam dopisać, jakieś zrobić przejście, wiesz, słońce ci może na chwilę tutaj wpełznąć między akapity i w ogóle możesz sobie tam coś jeszcze dopisać. Natomiast rzeczywiście w tym takim dziennikarstwie stricte informacyjnym, no to już musiały być same konkrety, ale na pewno nauczył mnie pisania, korzystania ze słowników, zwłaszcza ze słownika synonimów, co ja sama zauważam teraz, czytając niektóre książki, że mam wrażenie, że na przykład niektórzy znają tylko słowo mówił i on mówi, ewentualnie powiedział, a potem ona powiedziała, przyszła i powiedziała. Wiesz, jakby nie ma niczego pomiędzy, albo...
Albo mówi, albo milczy.
Albo mówi, albo milczy, albo... I cały czas jest to samo. To jest taka ta stara szkoła dziennikarstwa, gdzie uczyli, żeby się nie powtarzać, żeby te zdania nie były do siebie podobne i właśnie, żeby każdy było o czymś, żeby po prostu tekst był płynny. To też jest bardzo ważne i przy pisaniu książek że na pewno z tego korzystam, co zawsze podkreślali, że ważne jest, żeby jak czytasz tekst, to on nie może haczyć. Nie może być coś takiego, że ty czytasz i się zawieszasz, bo nie do końca złapałeś sens, albo wybiło cię coś z rytmu, bo na przykład zdanie jest źle skonstruowane. Tu nawet konstrukcja zdań, wiesz, taka zwykła stylistyka jest ważna, bo ona cię nie wybija. Ona powoduje, że płyniesz przez tekst i to właśnie o to chodzi. A jak czytasz tekst i cały czas się zawieszasz, bo tu ci coś nie pasuje, myślisz sobie, ale jak? Albo zły szyk przestawny, albo nie wiem, coś gdzieś niedokończone, urwane.
Zbyt długie zdania
albo
też.
Albo takie już zupełnie, wiesz, zdanie w zdaniu, jeszcze jednym zdaniu, jak z tego można było zrobić by trzy. I to są rzeczy, które ja wyniosłam właśnie z bycia dziennikarką, z uczenia się pisania.
Supermocne. Słuchają Państwo podcastu Radia Poznań. Więcej można znaleźć na stronie www.radiopoznan.fm w zakładce audycje.
Zanim jeszcze przejdziemy do pierwszej książki, to wprost widziałam, że pisałaś o różnych rzeczach. Przejrzałam to sobie. Pisałaś na przykład o milionerach online, ale pojawiały się też takie socjologiczno-społeczne teksty o miłości, czyli już gdzieś taki wątek, czy można powiedzieć ta dziedzina życia, jaką jest miłość i historie miłosne, była tobie bliska.
Wiesz co, to się zmieniło, bo jak ja przyszłam do tygodnika wprost, to rzeczywiście takim jedynym nieekonomiczno-politycznym działem, to był dział kultura. Ale później, po dwóch czy po trzech latach, pojawiło się coś takiego jak dział życie. I to początkowo prowadziła Małgorzata Domagalik. I tam wreszcie się pojawiły takie teksty luźniejsze, takie bardziej swobodne, gdzie można było sobie pozwolić na modę, na psychologię, na jedzenie, czyli tam, wiesz, wszystko co związane z kulinariami. I w ogóle to były takie inne
taki
tematy.
Bardziej
tak, dokładnie. Taki lifestyle, którego nie dało się wcisnąć w żaden, bo tam, wiesz, dział kraj, czyli wszystkie wydarzenia w kraju. Później masz wydarzenia zagraniczne, później oczywiście ekonomia, gospodarka, wszystko co z tym związane. Nic nie pasowało. No i trochę taka luźniejsza kultura, no ale to było i tak wszystko związane właściwie z wydarzeniami kulturalnymi. I takiego działu brakowało, no i rzeczywiście w końcu pojawił się pomysł, żeby taki dział stworzyć. I ja później do tego działu też przeszłam i tam właśnie zaczęły pojawiać się już teksty związane i z uczuciami, i z psychologią, i z socjologią, i z...
Analizą trendów trochę też,
też,
nie?
To były takie początki, wiesz, bo to nikt tego tak wtedy nie nazywał, ale już było, już się oglądało na przykład, jakie są trendy w modzie, a że tutaj nagle mamy atak czerwieni, albo że, wiesz, to były takie, pamiętam te tytuły, bajki na wybiegu mody. To było takie, wiesz, takie trochę obserwowanie, bo to trzeba było niejako samemu wyłapać. Tutaj to wiesz...
Tu też mówimy ciągle o albo początkach internetu, który był szczątkowy.
Absolutnie, to były początki, też do tego stopnia, że pamiętam, że w końcu już mieliśmy internet i przyszli panowie od internetu, którzy byli dla nas naprawdę magikami, bo nikt nie wiedział, o czym oni mówią. I pamiętam, że przyszedł do mnie ten człowiek, który każdemu zakładał maila pierwszego. I on mówi tak, no to proszę wymyśleć sobie jakiegoś maila. Ja mówię, ale nie wiem, on mówi, no jakiego się? Ja mówię, no to może Natasza, małpa, yahoo.com. Wiesz co, dzisiaj to bym go sprzedała za takie pieniądze, bo to było, jak wpiszesz Natasza 1, 2, 3 tysiące i 15 dookoła, obok nazw, to i tak już to konto jest zajęte. A ja zakładam je te 20 kilka lat temu, 30 może? Już nie pamiętam. No to wiesz, od razu strzeliłam sobie ten i dzisiaj mam rzeczywiście chyba jedno z najprostszych adresów mailowych, jaki można mieć. I pamiętam, że jak nam założyli ten internet, to jednym z pierwszych tekstów, których z kimś jeszcze pisałam, to był tekst o tym, że Polacy piją coraz więcej soków. Ja mówię, no to ja sprawdzę sobie ten internet. I wiesz, i wpisałam hasło soki, a tam wyskoczyło mi wszystko o sokach żołądkowych.
No tak.
Bo tak
to były jeszcze tam się te szczątki.
To było rzeczywiście.
Bo to, że wy mieliście internet w ogóle w redakcji, to nie znaczy, że kto inny.
Nie, to jeszcze to absolutnie. To wiesz, ja pamiętam, że przecież myśmy teksty zapisywali na dyskietkach. I ile razy przecież zgon był, jak sobie człowiek przypomniał, że nie zapisał tego tekstu na dyskietce i że go nie ma. I go w nocy po prostu na gwałt odtwarzał, bo czegoś tam nie zapisał, a niestety wyłączył komputer. No i wtedy to już było wszystko pozamiatane.
Nie było czegoś takiego jak autozapis, nie marząc o chmurze w
nie,
ogóle gdzieś.
Nie, to w ogóle nikt tego kompletnie nie znał. Tam wszystko na dyskietkach.
No i mamy. Natasza Socha, korespondentka z Niemiec. Stamtąd pisałaś pierwsze teksty do różnych innych portali, już robiąc swoją sieć i tam powstał, zakiełkował ten pomysł książki. Ale powiedz mi, czy ten pierwszy pomysł, który ci zakiełkował, to był ten, który się ukazał?
Tak. To jest trochę historia oparta na faktach, bo mój mąż, już teraz były mąż, ale wtedy obecny mąż, miał dwie córki z pierwszego małżeństwa. I ja sobie kiedyś taką sytuację wyobraziłam, co by było, gdyby nagle na przykład musiała się nimi zająć tak na co dzień, gdyby one się nagle wprowadziły do naszego domu. Tak sobie, wiesz, wyobraziłam tą sytuację, jak ja bym się wtedy zachowała. I to był taki początek, właśnie taki impuls, żeby napisać pierwsze zdanie, mam dziecko, bo tak się ta książka zaczyna, mam dziecko, ale później jest wyjaśnienie. Z tym, że go nie urodziłam. To dziecko pojawiło się w wieku 14 lat pod moimi drzwiami, czy pod drzwiami domu mojego i mojego męża. No i postanowiło z nami zamieszkać. I teraz to jest taki, wiesz, trochę prześmiewcze, trochę ironiczne, trochę absurdalna historia tego, jak zachować się w takiej sytuacji. Tylko napisałam trochę z innej perspektywy, nie takiej uświęconej, bo wiesz, to jest zawsze coś takiego, że ojej, to teraz musimy się zająć takim dzieckiem i trzeba je kochać i absolutnie okazywać mu miłość z każdej strony. A ja postanowiłam, wiesz, przyjrzeć się temu problemowi niejako od tej drugiej strony. Rozmawiałam też właśnie z psychologami i na przykład wielu psychologów mi przyznało, że to jest też tak, że właśnie nie możemy się zmuszać do miłości cudzego dziecka. Jeżeli ta miłość się pojawi, to jest super, ale ona musi się pojawić sama. Ona musi wypłynąć z ciebie, a ty nie możesz tego zaplanować. I też nie możesz zmuszać się do tego, że tak ma być, bo inaczej jesteś złą osobą. To też nie znaczy, że oczywiście ty masz być w stosunku do tego dziecka jakaś wredna. Czy tak jak tutaj ta moja bohaterka, która planowała ją tam wysłać w kosmos i wymyślała w ogóle różne rzeczy, żeby ona wróciła. Ale mówię, to jest wszystko z przymrużeniem oka. To jest takie specjalnie tak napisane prześmiewczo.
Tak, bo czytamy tutaj, że Roma dobiega 30, kocha i jest kochana przez swojego męża, a ta sielanka zostaje brutalnie przerwana przez wtargnięcie w ich spokojne życie 14-letniej Kasi. I tak to się wszystko zaczęło.
I tak to się zaczęło.
To jest historia o miłości?
W sumie to jest historia o miłości, ale to pewnie trzeba przeczytać całość. Ale właśnie tę książkę wysłałam do wydawnictwa Zyski Spółka. I nawet ostatnio zamieściłam taki post na Instagramie, bo jakimś przypadkiem trafiłam na maila, którego dostałam od redaktora i pisarza też, Jana Grzegorczyka, który był wtedy opiekunem mojej książki. I to jest mail z 20 chyba lutego 2004 roku.
Czyli 20 lat.
Czyli dokładnie 20 lat, gdzie on mi napisał: Pani Nataszo, jestem na końcówce, zostało mi 30 stron, jest super, poczekam jeszcze na puentę, rozmawiałam już z naczelnym i jesteśmy zainteresowani wydaniem.
I to od tego się zaczęło.
I od tego się zaczęło. I to było takie, jak myślałam, Jezu, wydam książkę. A jeszcze byłam wtedy na końcówce ciąży. No, na końcówce nie. Wtedy byłam tak jeszcze w połowie ciąży. Ale potem się śmiałam, że miałam dwa porody, bo książka ukazała się w lipcu, a moja córka urodziła się na początku sierpnia. Także rzeczywiście to były takie trochę zbliżone.
Jedna po drugiej.
Jedno po drugiej. Ale to rzeczywiście była pierwsza książka. No i tak to się zaczęło. Później napisałam jeszcze dwie książki, ale później miałam przerwę, jak urodziłam syna, bo za dużo było. Wiesz, nie dało się jednak pisać. Książkę trzeba pisać codziennie. Ja to teraz po tylu latach już pisania wiem, że jak się wchodzi w jakąś historię, to trzeba w niej być codziennie, bo jak robisz sobie takie długie przerwy, to wypadasz. Musisz do tego wracać, musisz to jeszcze raz czytać, musisz sobie to w głowie od nowa poukładać i gubisz się. I rwą ci się te wszystkie wątki. Także ja na przykład mam coś takiego, że jak zaczynam pisać książkę, to nie planuję w tym czasie żadnych urlopów, żadnych wyjazdów, niczego, tylko wiem, że muszę ją napisać ciągiem.
I ile godzin dziennie piszesz?
No, ja piszę codziennie, wiesz, ja piszę codziennie od tak mniej więcej 8, 9 do 14 i czasami też jeszcze po południu, jak piszę wtedy, kiedy nikogo nie ma w domu, bo tak jest najlepiej, bo wtedy nikt mi nie przeszkadza, nie przychodzi, nie pyta o tysiące spraw. Wiem, że jestem w takim ciągu i mogę sobie pozwolić na pisanie, ale faktycznie piszę codziennie. Nawet się zdarza, że jak mam coś takiego, że wejdzie mi coś do głowy, to nawet potrafię pisać w weekendy, ale nie traktuję tego jako, wiesz, jako takiej strasznej pracy, tylko to jest po prostu taka kontynuacja wątku jakiejś myśli i wiem, że lepiej będzie, jeżeli ja poświęcę na przykład 2 godziny czy 3 godziny w sobotę czy w niedzielę, żeby to napisać, niż zrobić sobie przerwę, bo jest weekend i dokończyć to w poniedziałek, bo w poniedziałek ta myśl już może być inna.
Mamy początek, pierwszą dekadę, można powiedzieć, lat 2000 i wtedy stajesz się jedną z najbardziej znanych polskich pisarek, jeśli chodzi o tą literaturę obyczajową dla kobiet. Pamiętasz, która książka zrobiła ten największy szał, po której książce kobiety masowo ruszyły do księgarni i bibliotek i zaczęły cię czytać, wypożyczać, kupować?
Wiesz, to tam były takie różne były te książki. Wydaje mi się, że pierwsza, która też rzeczywiście wylądowała na pierwszym miejscu na topce Empiku, to było Biuro Przesyłek Niedoręczonych i to jest moja pierwsza powieść świąteczna. I to był taki rok, w którym ukazało się tych powieści świątecznych bardzo mało. To była powieść Magdy Kordel i moja i to były takie dwie najbardziej chyba rzucające się w oczy. I później chyba były jeszcze jakieś takie książki, ale nie wiem, czy to po prostu nie były tłumaczenia zagraniczne. Natomiast z polskich to wydaje mi się, że tylko my dwie napisałyśmy takie stricte powieści świąteczne. I to było 2014, 15 jakoś tak. I od tego się zaczął taki prawdziwy boom na powieści świąteczne, bo za rok już ich było, bo nie wiem, kilkanaście albo kilkadziesiąt, a teraz to już jest kilkaset. Dosłownie, jak zaczyna się październik, to masz taki wysyp powieści świątecznych. Ale Biuro Przesyłek Niedoręczonych, myślę, że między innymi dlatego, że było jednym z pierwszych i było taką powieścią, która dotyczyła po prostu świąt. Wiesz, to jest coś takiego, że z tymi powieściami świątecznymi jest tak, że możesz je czytać cały rok i gdyby one nie miały świątecznej okładki i gdyby nie reklamować je jako powieści świąteczne, to prawdopodobnie większość nawet tak by ich nie potraktowała. Tylko musisz gdzieś fabułę książki osadzić. Jeżeli ci pasują do tego święta, no to po prostu opisujesz święta.
Ale prawda jest taka, że książki świąteczne o miłości, to jest taki twój też jeden ze znaków rozpoznawczych.
Tak, tylko że ja mam takie nietypowe te miłości, bo nie mam do końca historii takich stricte miłosnych, wiesz, że ona i on gdzieś tam zagubieni, ale się jakoś odnajdują i potem odjeżdżają wspólnie na białym koniu z rycerzy. To nie to. W każdej tej historii jest miłość, ale ona jest trochę inna. Na przykład właśnie w pierwszej, w Biurze Przesyłek Niedoręczonych mamy historię miłosną, ale to jest historia ludzi, którzy zakochali się w sobie 20 kilka lat temu, obiecali sobie, że się spotkają w Wigilię, no i coś tam sobie wyjaśnią, ale przez taki zbieg okoliczności, przez jakiegoś pecha, nie mogą się spotkać. Nie spotkali się, mimo że ona przyszła na to spotkanie i on też przyszedł na to spotkanie, ale jednak do tego spotkania nie doszło. W dalszym ciągu jednak piszą do siebie listy, ale te listy do nich nie docierają. I też mamy coś takiego, że oni się cały czas mijają. No i pojawia się tam główna bohaterka, która ma tam 20 kilka lat i ona postanawia odkryć tajemnicę tych listów i postanawia odnaleźć tych ludzi, tych nadawców, żeby im powiedzieć, że coś tu nie gra, że ona się chyba domyśla, dlaczego oni nie mogą się spotkać i dlaczego się mijają, ale musi ich znaleźć, żeby im pokazać te listy, żeby wiedzieli, że oni cały czas do siebie pisali, że oni o sobie tak naprawdę cały czas myśleli, że to nie jest tak, że ktoś kogoś zostawił, czy ktoś kogoś oszukał. Więc tutaj mamy tego typu historie.
Był taki moment, Natasza, w twoim życiu, że przytłoczyła cię popularność?
Nie, wiesz, nie mogę powiedzieć, żebym tam wychodziła na ulicę i rzucali się na mnie ludzie. Zdarzyło mi się kilka razy, że ktoś mnie rozpoznał, ale to chyba nie jest aż takie. To, wiesz, to też były czasy, kiedy nie było internetu, znaczy, był internet, ale kiedy nie było social mediów. właściwie pisarze nie pokazywali się publicznie, występowali na targach albo na przykład na spotkaniach autorskich. Ale tak, to nikt nie wiedział, gdzie oni mieszkają, czy mają psa, czy mają kota, co jedzą, co gotują. Teraz właściwie udostępniamy to trochę, to nasze życie. Ja początkowo też byłam bardzo przeciwna, mi się wydawało, Jezu, po co to wszystko, to jest niepotrzebne. Ale okazuje się, że ten czytelnik, on, wiesz co, chce cię jakoś poznać bliżej. I kupując swoją książkę, kupuje też niejako ciebie, jakby cząstkę przynajmniej ciebie, tego, kim jesteś, jak się zachowujesz, jak, co mówisz, jak myślisz, jakie masz poglądy. On to o tobie wie, łącznie właśnie z tym, czy masz jakieś zwierzątko i jak ma na imię. I jak mu to pasuje w jakimś sensie do jego wizji świata, to wtedy kupuje twoją książkę. No i tu masz, wiesz, to są plusy i minusy. Bo możesz mieć ludzi, którzy cię polubią i pomyślą sobie, fajnie, chętnie przeczytam jej książkę, ale z drugiej strony jesteś skazana trochę na ujawnianie cały czas po kawałku siebie. A kiedyś tego nie było. Czy ja wiedziałam, jak wygląda Małgorzata Musierowicz? Nie miałam zielonego pojęcia, przecież Jerzy Cjadą się wszyscy zaczytywali. Nikt nie wiedział, jak wygląda, gdzie mieszka. Pisała książki i to wszystkim wystarczyło. No teraz już właśnie to nie wystarcza.
Mamy styczeń 2025. W grudniu ukazała się twoja kolejna świąteczna książka. I to jest ostatnia twoja książka świąteczna, Świąteczna Mozaika. Która to jest książka w karierze Nataszy Sochy?
Jest to, że ja już przestałam liczyć, ale wydaje mi się, że mam ich około 60. Akt świąteczna to będzie, wydaje mi się, że 8 albo 9. Jakoś tak, bo
60
rzeczywiście...
książek to już jest dobry wynik. A masz swoje ulubione top 5 swoich książek?
Myślę, że tak. Chociaż pewnie jest tak, że jakbym zaczęła wymieniać, myślę, a jeszcze może ta. Ale nie, chyba mam. Wiesz, na pewno bardzo lubię Pokój kołysanek. To też jest akurat książka świąteczna, ale to też, tak jak mówię, niekoniecznie musi być, ponieważ to jest historia, która trochę bazuje na wspomnieniach mojego dziadka, na jego pamiętnikach z podróży. Mój dziadek bardzo dużo podróżował i robił fantastyczne notatki. Pisał w taki fajny sposób, że jak ja to czytałam sobie, myślę, o, to może ja po dziadku tak trochę potrafi pisać, bo dziadek rzeczywiście świetnie tam różne takie anegdoty z, wiesz, z tych swoich wyjazdów do Związku Radzieckiego, do Czechosłowacji, Jugosławii, bo to jeszcze przecież były te czasy. Bardzo fajnie to wszystko opisywał. No i tam jest część wykorzystana tych jego wspomnień i tych jego historii, a z drugiej strony jest to też oparte trochę na faktach, bo pamiętam, że przeczytałam kiedyś o takim starszym panu, który chyba w jakimś szpitalu w Arizonie zgłosił się na badania kontrolne, a to był taki szpital, że naprzeciwko był oddział z noworodkami, z wcześniakami. I on czekał na swoje wyniki i poszedł tam i tak patrzył na te maluchy i tak mówi, czy on mógłby tu pracować jako wolontariusz. I oni powiedzieli mu wtedy, że mają taki nowy program, który polega na tym, że przytula się niemowlaki, przytula się wcześniaki. I że to jest taki pierwszy, taki początek, ale wydaje mi się, że właśnie dotyk jest czymś, czego te dzieci najbardziej potrzebują. A wiadomo, jak to są wcześniaki i czasami muszą leżeć przez kilka miesięcy w szpitalu, no to rodzice nie zawsze mogą być codziennie przez kilka godzin. Zwłaszcza jak na przykład mają jeszcze inne dzieci, albo jak mają pracę. I oni stwierdzili, że to jest taki eksperymentalny program, że oni poszukują ludzi, którzy po prostu tylko te dzieci przytulają. I on brał te maluchy, kładł je sobie, wiesz, tak na piersi, siedział z nimi w fotelu, z tą całą taką podłączoną aparaturą, no bo te dzieci cały czas były podłączone. I on im po prostu opowiadał historię swojego życia. Ja nie wiem, co on im opowiadał, bo ja wymyśliłam sobie swoją historię. I to też jest trochę historia miłosna, ale też obejmująca jakiś taki krótki okres powojenny do czasów współczesnych. Historia właśnie tego starszego pana i jego miłości, też nie do końca spełnionej, też nie do końca szczęśliwej. Więc tutaj też jest ten wątek miłosny taki trochę inny. Ale tą historię rzeczywiście bardzo lubię. Bardzo lubię Aptekę Marzeń. To jest książka poświęcona tak naprawdę drużynie Szpiku i tego, jak powstawała. I też historia oparta na faktach, bo to jest historia o dziewczynce, która trzykrotnie zachorowała na raka i właściwie dawano jej 20% na przeżycie. Ona dzisiaj jest dorosłą, szczęśliwą, uśmiechniętą kobietą, której się to udało. I to jest właśnie historia Oli, która jest autentyczna i historia Karoliny, która jest częściowo autentyczna, bo to też jest dziewczyna, która faktycznie była. Ona może nie miała tyle szczęścia. Ja rozmawiałam z rodzicami, oni powiedzieli, że mogę opisać jej historię i to, co ona wymyśliła, jakby ten jej sposób na walkę z chorobą. Prosili tylko o to, żeby jakby w ogóle nie ujawniać ani jej prawdziwego imienia, ani żeby jej tożsamość nie została w żaden sposób odkryta, ale częściowo tą historię też wykorzystałam, także tę historię bardzo lubię. Zresztą Apteki Marzeń będzie wznowienie w marcu z nową okładką. Też ta książka jest, w zeszłym roku doczekała się audiobooka, jest bardzo ładnie przeczytana, tak naprawdę wzruszająco. Więc to też jest taka książka, którą zawsze, jak ktoś mnie pyta, to ją wymieniam. Ale lubię też właśnie pierwszą świąteczną, czyli Biuro Przesyłek Niedoręczonych, bo to jest taka trochę baśniowa historia. też się wszystko dzieje się oczywiście w Poznaniu. Właściwie wszystkie moje historie świąteczne toczą się, akcent toczy się w Poznaniu, bo ja to miejsce czy to miasto najlepiej znam, więc jakby poruszając się z bohaterami po uliczkach, to jakby dokładnie wiem, gdzie oni idą, dokąd weszli, gdzie jest jakaś knajpa. Zresztą za każdym razem, jak przyjeżdżam do Poznania, to jeszcze sobie sprawdzam, bo przecież to się ciągle zmienia. Więc jak pisałam na przykład jakąś powieść świąteczną chyba w zeszłym roku, to musiałam uwzględnić te wszystkie remonty, które były, wiesz, na Starym Rynku i właśnie na święty, na 27 grudnia, bo to trzeba to było też jakoś umieścić w powieści. Ale faktem jest, że Poznań jest też takim jakby jednym z głównych bohaterów moich powieści. A najnowsza Świąteczna Mozaika, no to też niby historia miłosna, bo, chociaż tutaj chyba najmniej, bo tutaj mam tajemnicę rodzinną i tak naprawdę problem Alzheimera. Tu jest matka, która jest chora na Alzheimera i która zapomina swoje życie i wigilie, które minęły, i córka, która próbuje jakoś to jeszcze ocalić i która próbuje też rozwikłać tajemnicę z przeszłości.
Wyciągam taki wniosek, że twoje książki to nie są historie, które powstają w twojej głowie od A do Z, że po prostu nagle masz jakieś olśnienie, wymyślasz sobie pana XY, wymyślasz mu jakąś historię życia, jego powiązania rodzinne. Ty jesteś bacznym obserwatorem. Rozmawiasz z ludźmi, wyciągasz ich historie i dalej je obudowujesz. Trochę tak to działa?
To jest tak, że się mówi, że trzeba bardzo uważać, jak się rozmawia z pisarzem, bo na pewno ukradnie ci historię i pewnie gdzieś ją kiedyś przeczytasz i pomyślisz sobie, skądś to znam. A to jest właśnie to, że rzeczywiście chyba pisarze tak mają, że trochę kradną te historie, które słyszą. Bo ja mam też coś takiego, że jak z kimś rozmawiam i ktoś mi opowiada coś ciekawego, to ja już sobie to, wiesz, za chwilę układam w głowie, myślę sobie, kurczę, fajne, a jak ja bym to wzięła? A jakbym taką historię wzięła i tutaj ją przerobiła, może coś dodam? I to się stąd bierze. Biuro Przesyłek Niedoręczonych, to jest książka, gdzie pamiętam, rozmawiałam z jakąś koleżanką i ona powiedziała coś takiego, mówi, wiesz co, wysłałam paczkę i ja nie wiem, ta paczka 2 miesiące temu zaginęła, nie ma jej, nie dotarła do mojej przyjaciółki, do której ją wysłałam. Na poczcie nikt nie wie, gdzie ona jest. Nikt nie może jej zlokalizować. Mówi, gdzie lądują te wszystkie przesyłki, których nie można znaleźć? Ja tak sobie myślałam, właśnie, gdzie one są? Gdzie one lądują? I tak właśnie powstało Biuro Przesyłek Niedoręczonych. I ta myśl spowodowała, że zaczęłam szukać. I się okazało, że każdy kraj ma taką pocztę. Nasza jest w Koluszkach. I tam rzeczywiście jest wielka poczta, na którą trafiają wszystkie listy i wszystkie przesyłki i wszystkie paczki, których nie można doręczyć. Listy są utylizowane chyba po 5 czy po 8 latach, paczki trochę wcześniej. Paczki się oczywiście prześwietla, no bo trzeba sprawdzić, czy tam przed ktoś komuś psa nie wysłał, albo czegoś niebezpiecznego, albo nie wiem, czegoś, co zgnije, albo wybuchnie. Więc one są prześwietlane i jeżeli widać, że tam jest w miarę bezpieczny materiał, to się to zostawia jeszcze przez jakiś czas, no bo może się jakoś tam ten odbiorca zgłosi. A jak nie, to niektóre z nich są później rozpakowywane i na przykład przekazywane do domów dziecka, czy do ludzi potrzebujących, jeżeli są to jakieś prezenty. Jeżeli jest to jakaś żywność, czy coś, co się już do niczego nie nadaje, czy po prostu, nie wiem, coś bardzo osobistego, no to też jest jakoś tam utylizowane. No listy, wiadomo, że tak, listów się nie czyta. Listy po prostu czekają i tutaj akurat w tej mojej książce mamy coś takiego, że została złamana ta zasada, no i ta bohaterka, żeby się czegoś dowiedzieć, przeczytała te listy, chociaż nie powinna, bo rzeczywiście listów jest tajemnica korespondencji, nie wolno ich otwierać, ale sprawdziłam to i w każdym kraju, każdy kraj ma taką pocztę, ma takie miasto, w którym jest ten oddział, gdzie trafiają te wszystkie przesyłki. Tam też właśnie trafiają wszystkie listy do Mikołaja, bo listy do Mikołaja są zaadresowane do Mikołaja i to wszystko. No i one właśnie...
Ale jeśli słuchają nas dzieci, to one trafiają tam, gdzie mają, bo Mikołaj ma magiczną moc, żeby sobie przetłumaczyć te wszystkie rzeczy i taką, żeby je ściągnąć, żeby do niego dotarły.
Żeby jakoś tam wysłano mu w końcu.
Natasza Socha, pisarka, Natasza Socha, można powiedzieć, że też bloger kulinarny?
Też, to już jest przeszłość. Był też taki incydent, pisałam to razem z koleżanką, z którą też pracowałyśmy razem w Tygodniku Wprost i kiedyś tak zupełnie przypadkowo ona przyjechała do mnie w odwiedziny i tak się zgadałyśmy, że fajnie byłoby połączyć pisanie z gotowaniem. Ona miała takie plany, żeby zostać dietetyczką i żeby jakoś tym jedzeniem też trafiać do dzieciaków. To był taki też moment, w którym my obie miałyśmy małe dzieci. No i wiadomo, często jest tak, że z małymi dziećmi jakiś tam się ten problem jedzenia pojawia.
Tak, makaron suchy.
Tylko ketchup albo na przykład masz po prostu niejadka. Myśmy może nie miały jakiegoś większego dramatu, ale na pewno były jakieś tam też takie, wiesz, małe problemy, a co tu zrobić, a co tu ugotować, a jak to dziecko przekonać do jedzenia warzyw albo czegoś innego niż, albo jak zrobić
w ogóle nowych smaków.
Dokładnie, albo jak na przykład, żeby piło wodę, a nie soczki, wszystko, jak unikać cukrów, jak robić na przykład zdrowe desery, plus takie historie z życia wzięte i tak połączyłyśmy to w bloga, który się nazywał Czyli Figa, taki właśnie pikantno-słodki i tam były historie z życia opisane, czyli to, co się przytrafiało naszym dzieciom, plus przepisy. I powiem ci, że my nawet taki mały sukces odniosłyśmy, bo dwukrotnie dostałyśmy się do finału, to się chyba nazywało Blok Roku, wiesz, wtedy. I my w kategorii blogi kulinarne dostałyśmy się dwa razy do finału i za pierwszym razem dostałyśmy nagrodę, nie powiem ci za co, bo nie pamiętam, ale to była taka nagroda dodatkowa, ufundowana przez sponsora, który akurat wybrał naszego bloga, bo stwierdził, że jakoś po prostu mu się podobał styl i to, w jaki sposób to przedstawiałyśmy. I w nagrodę dostałyśmy wyjazd do Londynu, połączony, uważaj, z meczem Arsenal London, Chelsea London. Nie, Chelsea. Tak, ja byłam na tym meczu, siedziałam na stadionie, w loży VIP-ów.
A sprawiło ci to przyjemność?
Tak, bo ja lubię akurat piłkę nożną. Co prawda, szczerze mówiąc, Arsenal London i Chelsea...
Myślałam, że dostałeś jakieś zaproszenie do restauracji,
nie,
przepraszam.
Nie, no właśnie nie. Właśnie po prostu, że dostałyśmy zaproszenie na mecz. To taka była fajna, bardzo fajna, bardzo fajna atmosfera, także...
Ale nie na tyle fajna, żeby tam się zawiązała jakaś historia miłosna, będąca inspiracją.
Nie, nie, to było... Ale sam wyjazd był bardzo fajny. No, ale później ja wróciłam już takiego bardziej intensywnego pisania książek. Monika z kolei zajęła się rzeczywiście tą dietetyką i zabrakło nam po prostu czasu.
Jaka jest twoja supermoc, Natasza?
Tak sobie myślę, że ja jestem chyba bardzo pracowita, jeśli chodzi o pisanie. To znaczy nie odpuszczam. Mam coś takiego, że nie zastanawiam się nad tym, czy mam jakąś wenę, czy mam dobry dzień, czy mi pogoda pasuje, czy...
Nie szukasz wymówek,
Nie
tak?
szukam wymówek. Czy mi się, wiesz, poduszka odcisnęła na policzku i tak źle wyglądam, że nie mogę absolutnie usiąść do pisania i w ogóle znajdę sobie na pewno jakieś tysiąc sposobów, żeby nie. Nie, ja piszę codziennie, lubię to pisanie i naprawdę nie odpuszczam. Także jeżeli mam coś do zrobienia, to na pewno to zrobię. Nie zawalam terminów. Mam taką łatwość, wiesz co, w wymyślaniu historii na poczekaniu. Nie robię konspektów książek, nie planuję, nie mam żadnej struktury książki. Ja tylko mam tytuł i mam historię taką, którą można streścić w jednym zdaniu. I mam czasami taki problem, jak mi wydawca mówi, czy mogłabyś mi przysłać konspekt. A ja nie mam konspektu, ponieważ mój konspekt powstaje w trakcie pisania książki. I czasami jest tak, że ja ten konspekt jakoś napiszę, ale zawsze zastrzegam, że konspekt się może bardzo różnić od tego, co dostaną. Dlatego, że ja nie wiem, jak się ta historia potoczy i być może się okaże, że to, co sobie wymyśliłam w konspekcie, po prostu w ogóle nie pasuje. A to wszystko wychodzi w trakcie pisania. I ja mam tak, że piszę i nagle myślę sobie, o, a jak ja bym teraz podstawiła tutaj takiego bohatera i on by się nagle pojawił, to on by mógł trochę namieszać i spowodowałby, że to i tamto. Ale ja tego nie wiem dzisiaj. Ja to będę wiedziała na przykład we wtorek, jak usiądę i zacznę rozgrzebywać ten temat. To wtedy się okaże, że powinnam pójść tą ścieżką albo wrócić i wybrać jakieś inne drzwi. I to wszystko rzeczywiście powstaje w pisaniu. Czasami się też zastanawiam, jak siadam do pisania książki i myślę sobie, kurczę, przecież ja nie mam pomysłu na nią. Znaczy mam pomysł, mam zdanie główne i mniej więcej wiem, jak się powinna kończyć. To znaczy mam jakiś taki, wiesz, to jest taki zarys.
Do czego zmierzam?
Do czego zmierzam, no bo to muszę wiedzieć, po co ja w ogóle to piszę, więc to zakończenie muszę gdzieś tam w głowie mieć. I tak sobie myślę, no i co dalej? I wiesz, i w momencie, kiedy siadam i kładę ręce na klawiaturę i zaczynam pisać, to się okazuje, że to wszystko płynie, że to cały czas po prostu jakoś funkcjonuje. Mam nadzieję, że będzie tak funkcjonować.
Bycie zawodową pisarką to jest spełnienie twoich marzeń?
Tak, bo kiedyś myślałam sobie, to opowiadałam też mojej przyjaciółce, kiedy napisałam pierwszą czy dwie książki, no i wiesz jak to jest. To nie jest tak, że każda książka to jest historia Harry'ego Pottera, że nagle się okazuje, że sprzedajesz ją w milionowym nakładzie i kupiły ją wszystkie kraje. Tylko zazwyczaj to jest po prostu bardzo ciężka praca, albo po prostu też jest tak, że z jednej z dwóch, czy nawet z pięciu książek po najzwyczajniej w świecie nie wyżyjesz. I to mi też powiedział ten mój pierwszy redaktor. On mówi tak, nie myśl sobie, że na tej pierwszej książce zarobisz, albo że zarobisz na drugiej, albo na trzeciej, ale jak będziesz konsekwentna i dalej się będziesz upierać, że chcesz pisać historię i chcesz, że to ma być twój sposób na życie i chcesz tę historię opowiadać, to kiedyś będziesz z tego żyła. I pamiętam, jak właśnie powiedziałam sobie, że kurczę, ja bym chciała żyć z pisania. No i wiesz, jestem na takim etapie, że żyję tylko z pisania, więc niejako spełniłam to swoje marzenie. To ciągle jeszcze nie jest poziom Harry'ego Pottera. Czekamy, ale daj
mi. Ale rok 2025 to jest rok nowych, pięknych perspektyw.
Taką mam nadzieję. Nawet gdzieś wysłuchałam, że to ma być rok bardzo szczęśliwy dla skorpionów, więc już się przyczajam. Z moim ogonkiem zakrzywionym się przyczajam, że to będzie mój rok.
Bardzo tobie dziękuję za wizytę w studiu, bardzo tobie dziękuję, że znalazłaś czas dla supermocnych, dla mnie, dla naszych słuchaczy i życzę ci wszystkiego najlepszego w nowym roku. Kolejnych inspiracji, pięknych historii, kolejnych książek wydanych i Harry'ego Pottera.
Dziękuję bardzo, na Harry'ego zawsze liczę. Zresztą moje dzieci też zawsze powtarzają: mamo, napisz w końcu Harry'ego Pottera.
Supermocne. Jeśli podobał się Państwu ten odcinek podcastu, zachęcamy do obserwowania naszego kanału, dodania odcinka do swojej listy lub pozostawienia komentarza. Zapraszamy też do słuchania programów Radia Poznań i na stronę www.radiopoznan.fm.